Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że dane mi było tu spotkać się z waszą wspólnotą parafialną, wspólnotą miasta Ostrowa na drugiej stacji kongresowej centralnych obchodów diecezjalnego kongresu liturgicznego. Na początku chciałbym zastrzec, że to moje wystąpienie nie będzie miało charakteru wykładu naukowego. Będzie raczej stanowiło konferencję, której celem będzie przybliżenie Eucharystii. I chciałbym zacząć od pewnego wydarzenia, które miało miejsce bardzo dawno temu. Otóż na pustej drodze prowadzącej z Jerozolimy do Emaus znajdowało się dwóch mężczyzn. Szli w milczeniu. Ich serca wypełnione były smutkiem, rozczarowaniem, rozgoryczeniem. Tak wiele spodziewali się i tak bardzo zawiedli się. Można powiedzieć, przeżyli zawód życia. Stąd taki stan ich ducha. Smutek, rozgoryczenie i zawód. I kiedy tak szli, przyłączył się do nich pewien nieznajomy. Zaczął z nimi rozmawiać. Pytał, co jest przyczyną ich smutku. Dlaczego nie rozmawiają? I kiedy mu powiedzieli, że jest chyba jedynym, który nie słyszał o tym, co w ostatnich dniach działo się w Jerozolimie, ów nieznajomy zaczął im wszystko powoli tłumaczyć. Oni wracali do rodzinnego miasta, do rodzinnego domu, ale nie byli pewni, czy ten dom jeszcze zastaną. Zostawili go 3 lata wcześniej, kiedy na ich drodze stanął nauczyciel z Nazaretu i powiedział do nich: pójdźcie za mną. Oni zaryzykowali, zostawili wszystko i poszli za nim. I tak oto zaczęła się cudowna przygoda ich życia, bo ich mistrz, ich nauczyciel był człowiekiem niezwykłym, człowiekiem wyjątkowym. Widzieli znaki, których dokonywał, jak uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uciszał burzę na morzu, rozmnażał chleby, którymi karmił niezliczone rzesze ludzi i potrafił tak pięknie mówić, zwłaszcza o Bogu, którego przedstawiał jako dobrego, miłosiernego Ojca, który szuka zagubionej owcy, który czeka na powrót marnotrawnego syna, który zawsze wyciąga pomocną dłoń do człowieka, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek cierpi, kiedy potrzebuje pomocy. I mówił też o Królestwie Bożym. Ono było już blisko, lada dzień miało nadejść, a skoro Królestwo to władza, to stanowiska. Wiele razy pokłócili się między sobą, który z nich będzie największy, najważniejszy. Kto jakie stanowisko obejmie. Tak wiele się spodziewali. Aż tu nagle wydarzyło się coś, czego nie przewidzieli w najczarniejszych scenariuszach. Ich mistrz, ich nauczyciel został aresztowany i skazany na okrutną śmierć przez ukrzyżowanie. A oni zdradzili, uciekli. Z obawy przed Żydami zamknęli się w wieczerniku. A kiedy w niedzielę rano kobiety przyszły do wieczernika, zaczęły opowiadać jakieś niedorzeczności, że ponoć go widziały, że on żyje, że zmartwychwstał. Nie potrafili tego słuchać. Postanowili wrócić do dawnego życia. I kiedy tak szli, do rodzinnego Emaus, ów nieznajomy zaczął im wyjaśniać, że to wszystko, co się wydarzyło, było zaplanowane, było przewidziane, że jest napisane o tym w ich pismach. I chociaż kiedy go słuchali, serca w nich pałały, jednak nie wiedzieli, kim on jest. Oczy mieli jakby na uwięź. A kiedy doszli do Emaus, zrobiło się już późno. Poprosili, aby ów nieznajomy został z nimi i spożył wieczerzę. I kiedy zasiedli do stołu, ów nieznajomy wziął chleb, zaczął go łamać, dawać im do spożycia. I wtedy otworzyły się ich oczy. Rozpoznali, że to jest Jezus, że On naprawdę zmartwychwstał, że On żyje. I chociaż pora była późna i droga daleka, natychmiast wrócili do Jerozolimy, aby powiedzieć innym uczniom: widzieliśmy Pana. On naprawdę żyje, On zmartwychwstał. On przywrócił nam radość, nadzieję. Nadał sens i cel naszego życia. Bracia i siostry, może to się wydawać dziwne, że w ramach Kongresu Eucharystycznego na początku konferencji o mszy świętej przywołujemy to wydarzenie mówiące o uczniach idących do Emaus. Ale kiedy głębiej się wsłuchamy w to opowiadanie i w jego treść, z łatwością zrozumiemy, że istnieje ścisły związek między tym opowiadaniem a mszą świętą. Bo owi uczniowie idący do Emaus rozpoznali zmartwychwstałego Chrystusa, jak wyjaśniał im pisma i łamał dla nich chleb. W starożytnym kościele te określenia, wyjaśnianie pisma, łamanie chleba, oznaczało dokładnie to samo, co my dzisiaj nazywamy mszą świętą. Bo również dzisiaj, kiedy gromadzimy się na mszy świętej, słuchamy Słowa Bożego, czyli słuchamy Chrystusa, który do nas przemawia. Jak powie konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II, mówiąc o różnych formach obecności Jezusa w liturgii, powie: kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. A więc w liturgii Słowa On wyjaśnia nam Pisma. A potem liturgia eucharystyczna, łamanie chleba i przyjmowanie Go jako pokarmu, który daje życie wieczne. Zobaczmy zatem, że owi uczniowie idący do Emaus, właściwie uciekający do Emaus, uciekający z obawy przed Żydami, rozczarowani, zawiedzeni, kiedy rozpoznali Jezusa zmartwychwstałego we mszy świętej, to wydarzenie odmieniło ich życie. Przywróciło im radość, nadzieję, entuzjazm. I chciałoby się w tym miejscu zapytać, czy kiedy my uczestniczymy we mszy świętej i wychodzimy po jej zakończeniu i idziemy do naszych domów, czy tak jak owi uczniowie z Emaus idziemy z radością i mówimy: widzieliśmy Pana, On naprawdę zmartwychwstał, On do nas przemówił, nakarmił nas swoim ciałem, łamał dla nas chleb. A moi drodzy, my tak bardzo przypominamy owych uczniów idących do Emaus. Oni są obrazem całego Kościoła. Oni przypominają życie każdego z nas. Czyż i my w naszym życiu nie przeżyliśmy jakiegoś rozczarowania? Czyż i my nie przeżywamy różnych smutków, cierpień, niedostatków? Czyż i my tak wiele nie spodziewaliśmy się od choćby rodzice, jak wiele spodziewali się po swoich dzieciach? Tyle wysiłku, tyle cierpienia włożyli, aby wychować ich jak najlepiej. A dzisiaj dzieci nie pamiętają o starszych, schorowanych rodzicach. Nie mają czasu, żeby odwiedzić, żeby zadzwonić, niekiedy żeby pomóc. A oni tak wiele się spodziewali. Tak wiele spodziewaliśmy się po przemianach, które dokonywały się w naszej ojczyźnie w latach 90. Miało być lepiej, miało się żyć wszystkim dostatniej, miała być wolność, wszyscy mieli być szczęśliwi. A dziś widzimy, ile bałaganu, ile niepokoju, korupcja, kłótnie, prywata, a myśmy tak wiele się spodziewali. Młodzi ludzie tak wiele spodziewali się po wymarzonych studiach, że kiedy je skończą, otrzymają wymarzoną pracę, będą mogli założyć rodzinę, normalnie funkcjonować. A tymczasem ogromna liczba tych młodych ludzi musiała opuścić Polskę i wyjechać za granicę, aby tam zarabiać na chleb. Niekoniecznie w zawodzie, który zdobyli dzięki trudnym studiom. Tak wiele się spodziewali. I nadto jeszcze w naszym życiu mamy świadomość, że ciągle coś tracimy. Upływający czas przypomina nam tajemnicę przemijania, że to życie jest krótkie, że kiedyś się skończy i niekiedy chciałoby się ten pędzący czas jakoś zatrzymać. A my nie mamy na to najmniejszego wpływu, żeby zatrzymać go choćby na jedną chwilę, na jedną sekundę. Tracimy poczucie bezpieczeństwa i to w różnych wymiarach naszego życia. Poczucie bezpieczeństwa, które dawała jeszcze do niedawna pewna stabilna rodzina. Dziś już nikogo nie gorszy, że młodzi ludzie rozchodzą się kilka lat po ślubie. Już to nie gorszy, nie dziwi. Zaczynamy akceptować nieformalne związki, bo takie czasy, bo takie życie. Praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli o jakichś dewiacjach, czy też o maltretowaniu niewinnych dzieci. Tracimy poczucie bezpieczeństwa, które kiedyś dawała stabilna praca. Bo dzisiaj albo tej pracy nie ma, a jeśli jest, to wynagrodzenie jest takie, że ledwo starcza, aby pokryć najbardziej podstawowe środki do życia. Tak wiele się spodziewaliśmy, a my często boimy się, żyjemy w lęku, w niepokoju, co będzie dalej, o przyszłość naszą, naszych bliskich. I wielu ludzi tak łatwo się zniechęca, przeżywa rozczarowanie, zwątpienie. To jest sytuacja owych uczniów idących do Emaus. Oni przeżywali dokładnie to samo. I zobaczmy, jak radykalnie zmieniło się ich życie, kiedy spotkali na swojej drodze Chrystusa Zmartwychwstałego. Kiedy usłyszeli Jego słowo, słowo dobrej nowiny i kiedy zostali nakarmieni Jego chlebem, chlebem, o którym powiedział, że jest to chleb życia, a kto spożywa życie, nie może umrzeć. Czy Eucharystia nas przemienia? Czy Eucharystia daje nam radość? Czy Eucharystia nas uzdrawia? Czy pokazuje sens i cel naszego ziemskiego pielgrzymowania? Na początku III wieku w miejscowości Abilena w północnej Afryce Rzymianie aresztowali grupę chrześcijan. Postawili im zarzuty, że nielegalnie spotykają się i sprawują kult, który był zakazany przez cesarza Rzymu. W czasie przesłuchań rzymski konsul próbował namawiać owych ludzi, by przestali się gromadzić, by nie sprawowali zakazanego kultu. Ale odpowiedź owych chrześcijan była stanowcza i jednoznaczna. My bez niedzielnej mszy świętej żyć nie możemy. Wszyscy oni ponieśli śmierć męczeńską i Kościół oddaje im cześć jako tak zwanym męczennikom Eucharystii. Co zmieniło się od tamtego czasu? Dlaczego dziś tak wielu chrześcijan nie czuje potrzeby Eucharystii, nie czuje głodu Komunii Świętej? Jakże często wystarczy błaha przyczyna, aby się zwolnić, aby się usprawiedliwić i na niedzielną mszę świętą po prostu nie przyjść. Co więcej, dziś wielu chrześcijan przestało świętować niedzielę jako dzień święty, jako dzień zmartwychwstania. W imię postępu, w imię nowoczesności świętujemy tak zwany weekend i zamiast do kościoła na Eucharystię jakże wielu udaje się do innych tak zwanych świątyń budowanych przez wielkich i możnych tego świata na obrzeżach naszych miast, wszelkiego rodzaju giełdy czy też markety. Dlaczego tak się dzieje? Czyżbyśmy zapomnieli, czym jest Eucharystia? Jaką wartość ma dla naszego życia? I dlatego, kochani, kongres eucharystyczny, który ma nas pobudzić do myślenia, ma nam pomóc odkryć zrozumienie tajemnicy Eucharystii i tego, co się w niej dokonuje. To jest główny cel każdego kongresu eucharystycznego, abyśmy na nowo rozpoznali w Eucharystii obecnego i działającego i zbawiającego Jezusa Chrystusa. Hasłem tegorocznego kongresu diecezjalnego są słowa Jezusa: ja jestem chlebem życia. Słowa wzięte z Ewangelii według świętego Jana, z tak zwanej mowy eucharystycznej. Chrystus przychodzi do nas i został z nami jako pokarm. Zobaczmy, że rzeczywiście taki był zamysł Jezusa od początku. Kiedy bowiem nadeszła godzina, zasiadł ze swoimi uczniami do stołu i w pewnym momencie wziął chleb, połamał go, odmówił modlitwę dziękczynienia i powiedział: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest moje ciało za was wydane. A potem wziął kielich wypełniony winem, odmówił modlitwę dziękczynienia, podał go swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie. To jest moja krew za was wylana na odpuszczenie grzechów. I to wydarzenie z ostatniej wieczerzy, wydarzenie z wieczernika, ono nieustannie trwa, jest obecne również tu w waszym kościele, kiedy gromadzicie się, aby uczestniczyć we mszy świętej. Zauważmy, że Jezus ustanowił Eucharystię podczas wieczerzy, czyli podczas uczty, i ustanowił ją jako ucztę, mówiąc: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Kulminacyjnym momentem każdej uczty jest spożywanie posiłku. I również we mszy świętej, jako uczty, jako uczcie, kulminacyjny moment to także spożywanie posiłku. To komunia święta. To wtedy spożywamy Chrystusa pod postacią chleba. To wtedy jednoczymy się z Nim tak ściśle, tak intymnie, tak głęboko, że moglibyśmy powiedzieć za świętym Pawłem: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kiedy przyjmujemy Go do naszego serca, On przenika każdą cząstkę, każdą tkankę naszego człowieczeństwa. Można powiedzieć, że w momencie Komunii Świętej to Jezus Chrystus bierze nas w swoje posiadanie, ogarnia nas swoją nieskończoną miłością, a my stajemy się Jego mieszkaniem, stajemy się żywym tabernakulum. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II otwierał kongres eucharystyczny we Wrocławiu, to w swojej homilii na początku kongresu powiedział między innymi takie słowa: Eucharystia w zdumiewający sposób przybliża nam Boga. Jest ona sakramentem Jego bliskości w stosunku do człowieka. Bóg Eucharystii to właśnie ten Bóg, który chciał wejść w dzieje człowieka. Chciał przyjąć samo człowieczeństwo. Jest ona sakramentem boskiego zniżenia się ku człowiekowi. Co oznaczają te słowa papieża? Przede wszystkim dają nam pewność, że Jezus jest. jest z nami, że od chwili naszych narodzin nigdy nie będziemy i nigdy nie jesteśmy sami. A kiedy ten życiowy przeciwny wiatr mocno zawieje nam w oczy, On będzie z nami bardziej, aniżeli my sami z sobą. Na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa Chrystusa wielki prorok Starego Testamentu Izajasz prawdopodobnie w jednej ze swojej wizji oglądał Eucharystię, bo wypowiadał takie słowa: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, z najwyborniejszych win i raz na zawsze zniszczy śmierć. I wtedy Pan zastępów otrze łzy z każdego oblicza, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Bracia i siostry, dzisiaj, w tym momencie możemy powiedzieć, że ręka Boga spoczywa na tym ołtarzu, kiedy przy nim odprawiana jest msza święta. To na tym ołtarzu pod osłoną znaków dokonują się i uobecniają się największe zbawcze wydarzenia, które dokonały się w historii. Wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A zatem, kiedy przychodzimy na mszę świętą, stajemy się jednocześnie uczestnikami i świadkami tych wielkich zbawczych wydarzeń. Chciałoby się powiedzieć, tych największych dowodów miłości Boga do każdego z nas, który tak nas umiłował, że posłał na świat swojego Syna nie po to, żeby nas potępić, ale po to, aby nas zbawić. A Chrystus, kiedy przyszedł na świat, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, do oddania swojego życia na drzewie krzyża. I ta Jego miłość na zawsze pozostała w Eucharystii. Na zawsze jest obecna w czasie każdej Eucharystii. To z tego ołtarza możemy spożywać pokarm, który jest w stanie zaspokoić każdy głód i każde pragnienie ludzkiego serca. Tym pokarmem jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Eucharystia to Jezus Chrystus. Można postawić znak równości. Eucharystia równa się Jezus Chrystus. On jest w niej obecny na różne sposoby. W osobie kapłana, który przewodniczy, jest obecny w swoim słowie, kiedy wyjaśnia nam pisma, jest obecny w sakramentalnych znakach chleba i wina i jest obecny w zgromadzonej wspólnocie, bo przecież sam powiedział, gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w moje imię, tam będę pośród nich. I rzeczywiście jest. I warto jeszcze zwrócić uwagę na charakter obecności Chrystusa w czasie mszy świętej. Odwołajmy się tutaj do Ewangelii według świętego Jana. Święty Jan, pisząc o ostatniej wieczerzy, jakby pominął ten fragment, kiedy Chrystus ustanawia Eucharystię. I zamiast tego opisuje inny epizod. Mówi, że w pewnym momencie Jezus odchodzi od stołu, przepasuje się prześcieradłem, podchodzi do swoich uczniów i zaczyna umywać im nogi. To była czynność zarezerwowana dla niewolników, dla sług, a Jezus był mistrzem, był nauczycielem, nadto był Synem Bożym. I oto klęka przed swoimi uczniami i chce umywać im nogi. Dlatego Piotr się buntuje, bo nie rozumie tego. A Jezus chciał pokazać, że przyszedł na świat nie po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć. I ten gest umycia nóg w wieczerniku był zapowiedzią tego najważniejszego, największego aktu służby względem każdego z nas, który dokonał się na drzewie krzyża. A dzisiaj możemy powiedzieć, że kiedy uczestniczymy we mszy świętej, ten sam Chrystus przychodzi do nas, aby umywać nam nogi. On przyklęka i zniża się do naszego człowieczeństwa, do naszej codzienności. On pragnie wejść w nasze życie, w naszą codzienność, tę skomplikowaną, trudną, naznaczoną cierpieniem, wątpliwościami, trudnościami. Zniża się, aby umyć nam nogi, czyli aby uzdrowić nas mocą swojej miłości, która najbardziej wypływa z krzyża, a każda msza święta jest uobecnieniem Jego ofiary na drzewie krzyża i jest także uobecnieniem Jego zwycięstwa, czyli zmartwychwstania. A zatem my, uczestnicząc we mszy świętej, mamy zarówno uczestnictwo w Jego śmierci, czyli jesteśmy oczyszczeni z naszych słabości, z naszych grzechów, jak również mamy uczestnictwo w Jego zwycięstwie, w Jego zmartwychwstaniu. To dokonuje się podczas każdej Eucharystii. Takie bogactwo miłości Jezusa, która spływa na każdego z nas. Myślę, że każdy z nas w codziennym życiu doświadcza różnych problemów, różnych trudności, cierpień. I zobaczcie, jakże wtedy łatwo narzekać, jakże łatwo zwątpić, jakże łatwo się zniechęcić, zrezygnować. Przypominają mi się w tej sytuacji, czy w takich sytuacjach, słowa świętego Pawła Apostoła, a właściwie pytanie, które on kiedyś zadał chrześcijanom mieszkającym w Koryncie. Dlaczego pośród was wielu słabych i chorych? Dlaczego wielu umarło? I apostoł udziela odpowiedzi, bo nie uczestniczycie w Eucharystii, bo źle uczestniczycie w Eucharystii. Można by dopowiedzieć, bo nie przystępujecie do Komunii Świętej. Nie spożywacie chleba, który daje życie, który daje zdrowie. Święty Paweł mógł tak powiedzieć, bo przecież on doskonale znał słowa Jezusa Chrystusa, który mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie umrze, ale żyć będzie. Zauważmy zatem, że nasze uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Komunii Świętej, to jest coś ważnego, żeby nie powiedzieć najważniejszego, najistotniejszego w naszym życiu, że to jest kwestia naszego być albo nie być, żyć albo nie żyć. Doskonale tę prawdę rozumiał wielki biskup Mediolanu, święty Ambroży, który o konieczności przyjmowania Komunii Świętej tak mówił do swoich wiernych: jeżeli oddalisz się od Niego, zginiesz. Jeśli się do Niego zbliżysz, żyć będziesz. To jest chleb życia. Kto pożywa życie, nie może umrzeć. Przystąpcie więc do Niego i nasyćcie się, bo On jest chlebem życia. Tymczasem my często przychodzimy do Kościoła na mszę świętą, na Eucharystię, która jest ucztą, i zachowujemy się w sposób, powiedziałbym, bardzo dziwny. Bo przypominamy ludzi, którzy zgromadzili się wokół stołu, na którym postawiono wspaniałe, smakowite potrawy, ale my przyglądamy się z daleka, obserwujemy, a potem odchodzimy i narzekamy. Jesteśmy głodni, jesteśmy nienasyceni. Moi drodzy, zgodzicie się ze mną, że byłoby jakimś nietaktem, że byłoby czymś niegrzecznym, gdyby ktoś zaprosił nas na rodzinne przyjęcie, przygotował obiad albo kolację, a my po przyjściu zaczęlibyśmy grymasić. Nie mamy apetytu, już żeśmy się najedli, nie będziemy jeść. A tak dzieje się zawsze, ilekroć przychodzimy do Kościoła na mszę świętą i nie przyjmujemy Komunii Świętej. Ktoś powie: proszę księdza, jesteśmy niegodni. To prawda. Ani ja, ani wy nie jesteśmy godni nawet zbliżyć się do tego ołtarza, bo tak wielkie i święte rzeczy się na nim dokonują. Ale przecież tuż przed Komunią Świętą mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona. I Jezus wypowiada to słowo troszeczkę wcześniej, kiedy mówi: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Zauważmy, mówi wszyscy. Nie mówi najstarsi, dzieci, siostry zakonne, księża. Nie mówi delegaci z parafii. Mówi wszyscy. I też nie powiedział: bierzcie i jedzcie na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Ale zawsze, ilekroć uczestniczycie w uczcie eucharystycznej, na początku każdej mszy świętej mamy akt pokutny. On oczyszcza nas z tych wszystkich grzechów lekkich, powszednich, codziennych, które popełniamy wszyscy. Tacy jesteśmy, taka jest nasza ludzka natura. I dzięki temu aktowi pokutnemu możemy bez obaw przystąpić do Komunii Świętej. A jeżeli komuś sumienie wyrzuca grzech ciężki, mamy przecież sakrament Bożego Miłosierdzia, świętą spowiedź. Możemy się oczyścić, aby potem w sposób pełny, doskonały uczestniczyć w uczcie eucharystycznej. Potrzebuję tego chleba. Chleba, który z nieba zstąpił i nie dla aniołów był przeznaczony, ale dla nas, ludzi, którzy błąkają się po ścieżkach i bezdrożach tego świata. I tak jak ten chleb, który spożywamy każdego dnia, daje nam te siły fizyczne potrzebne do codziennej pracy, tak ten chleb eucharystyczny, chleb, który z nieba zstąpił, daje nam te siły wewnętrzne, które sprawiają, że w naszym życiu jest więcej radości, więcej pokoju, więcej nadziei, więcej wiary, więcej optymizmu, więcej miłości, otwartości na Boga i na drugiego człowieka, a nade wszystko dają nam życie wieczne. Ten chleb, który z nieba zstąpił. Jakże pięknie o konieczności przyjmowania Komunii Świętej pisał nasz poeta narodowy Adam Mickiewicz. W księgach Pielgrzymstwa Polskiego czytamy takie słowa: przeto wy zaczynajcie radę i zmowę obyczajem przodków, idąc na mszę świętą i do komunii. A co w ten czas uradzicie, mądre będzie. Nie widziano bowiem nigdy, by ludzie byli niegodni tego, kiedy przystępowali pobożnie do komunii i aby dnia tego byli lękliwi. Może warto wziąć do serca i pod rozwagę słowa naszego poety. Może inaczej wyglądałoby nasze życie małżeńskie, życie rodzinne, życie społeczne, gdyby w tym życiu było więcej Chrystusa, było więcej Eucharystii, czyli życia Słowem Bożym, życia chlebem eucharystycznym. I kończąc tę konferencję, chciałbym odwołać się do słów świętego Jana Pawła II, który w swoim ostatnim dokumencie o Eucharystii, w encyklice na temat mszy świętej, powiada, że Eucharystia nie jest jednym z wielu darów, które pozostawił nam Jezus Chrystus, ale jest to dar największy, bo jest to dar Jego obecności, Jego realnej, rzeczywistej obecności. Tu możemy Go słuchać, tu możemy karmić się Jego ciałem, tu Chrystus okazuje nam pełnię swojej miłości. Tu Chrystus, można powiedzieć, wchłania nas w samego siebie. Nasze życie staje się Jego życiem. I w tym kontekście staje się zrozumiałe pytanie Jana Pawła II, które stawia nam wszystkim. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, w jaki sposób zaradzimy naszej nędzy?